drodzy siostry, drodzy bracia, którzy jesteście osobami życia konsekrowanego. Za każdym razem, gdy przeżywamy to święto i także ten dzień, który związany jest z naszym życiem i z naszym wyborem, rozważamy Ewangelię, tę, którą przed chwilą żeśmy usłyszeli i z której czerpiemy motywy dla naszego życia i dla naszej posługi, a tych motywów odnajdujemy tam bardzo wiele. Pomyślmy chociażby o tym, że to wszystko, co żeśmy przed chwilą usłyszeli, o tym przedstawieniu Chrystusa w świątyni, o ofiarowaniu Chrystusa w świątyni, wszystko to wynikało z prawa. To słowo prawo pojawiło się dzisiaj w tej Ewangelii chyba 6-7 razy. Zgodnie z przepisem prawa, zgodnie z wymogami prawa. I Chrystus sam, gdy dorośnie i gdy będzie nauczał, On również będzie wierny temu prawu. Wtedy także Ewangelie nam powiedzą, że zgodnie z prawem albo zgodnie ze zwyczajem Chrystus coś uczynił albo czegoś nie uczynił. Jest to bardzo ważna wskazówka zawsze dla nas wszystkich w czasach, kiedy lekceważy się podejście do prawa, jakiegokolwiek prawa, poczynając od prawa Bożego, prawa naturalnego, prawa stanowionego i tego prawa, które także dotyczy życia każdej wspólnoty, jaką jest wspólnota ludzi wierzących, a więc także wspólnoty Kościoła i wszystkich tych wspólnot, także wspólnot zakonnych. To jest bardzo ważna wskazówka, aby mieć tę uwagę, tego nie lekceważyć i nie myśleć o tym, że można żyć w cudzysłowie samą miłością, która nie ma żadnych ram dotyczących wspólnego życia, bo to nie jest żadne życie miłością ani wolnością, tylko to jest prosta droga do anarchii i do nieporządku. I to dzisiaj odnajdujemy w tej Ewangelii. Odnajdujemy oczywiście ten ważny dla osób życia konsekrowanego moment ofiarowania Chrystusa, a więc zaproszenie do tego, aby ofiarować swoje życie Jemu. I w tym znaczeniu odnajdujecie się wszyscy, drodzy bracia i siostry, właśnie w tym momencie i w tej scenie, o której jest mowa. Łącznie z tymi osobami, które tam występują, Symeon i Anna, o których jest powiedziane, że całe swoje życie poświęcili świątyni, a więc całe swoje życie ofiarowali Bogu, któremu służyli właśnie w tym miejscu. To określenie prawości wraca raz jeszcze w tej dzisiejszej Ewangelii, gdy jest mowa właśnie o Symeonie, któremu przyjdzie wypowiedzieć proroctwo dotyczące Chrystusa i Marii. Po kolei mówiąc, ewangelista zwraca uwagę na to, że Symeon był człowiekiem prawym. Od tego zaczyna. I pobożny, potem mówi dalej. I dzięki temu miał opiekę Ducha Świętego. Człowiek prawy i pobożny jest gotowy do tego, aby odczytywać, co Duch Święty mówi do niego. Bo ten Duch, tak jak przemawiał wtedy, tak przemawia i teraz. Ta wskazówka, którą daje nam dzisiejsza Ewangelia, mówi nam także o tym, w jaki sposób człowiek może się przygotować do przyjęcia obecności Ducha Świętego i otwartości na Jego działanie. Człowiek prawy i pobożny. W ten sposób więc to dzisiejsze święto i Ewangelia, którą żeśmy wysłuchali, prowadzi nas prosto do rozważenia tajemnicy życia człowieka konsekrowanego. Myślę, że z łatwością z tej Ewangelii wyprowadzimy właśnie te przesłania dotyczące tego, aby człowiek zechciał okazywać i posłuszeństwo, i pokorę Bogu. I żeby człowiek był gotów do tego, aby swoje życie Bogu ofiarować. A ofiarować swoje życie, żeby to przełożyć właśnie na język bardziej praktyczny, oznacza nic innego, jak właśnie wykazywać się posłuszeństwem i pokorą wobec Boga i wykazywać się także zdolnością do życia we wspólnocie i służby drugiemu człowiekowi. Droga życia osób konsekrowanych w szczególny sposób, bo dotyczy to każdego chrześcijanina, ale ta droga życia ma być przede wszystkim w dzisiejszych czasach, pewnie jak i zawsze, szczególnym znakiem. Mianowicie znakiem tego, że życie człowieka się nie kończy tu na ziemi, że jest inna rzeczywistość. Znakiem tego, do czego zmierzamy. Znakiem szczególnej bliskości i spotkania z Bogiem, gdzie ani się żenić, ani za mąż nie będą wychodzić. To jest więc przesłanie, które niesie ze sobą życie osób konsekrowanych. To przesłanie z natury rzeczy nie będzie przesłaniem z łatwością przyjmowanym przez świat, bo zapowiedź tego słyszeliśmy przed chwilą już w proroctwie Symeona, że Chrystus będzie znakiem sprzeciwu dla świata, a więc znakiem sprzeciwu dla świata musi być wspólnota wierzących, musi być Kościół, muszą być osoby życia konsekrowane. Jeśli nie są, jeśli ktokolwiek z wierzących jest głaskany przez współczesny świat, jeśli jest chwalony przez ten świat, to niech się zastanowi, czy rzeczywiście idzie dobrą drogą, czy nie sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Bo to słowo Pana, słowo, które żeśmy słyszeli, sięga do końca czasu. Znak, któremu sprzeciwiać się będzie. Może taka osoba nie jest w ogóle żadnym znakiem. Mówi swoje mądrości i głównie myśli o tym, w jaki sposób przekazać siebie światu, który przyjmuje go z radością. A więc znak, któremu sprzeciwiać się będę. I to jest wpisane w misję Kościoła i wspólnoty chrześcijańskiej i oczywiście w życie osób konsekrowanych. Ten sprzeciw wyraża się przede wszystkim w tej niewierze, albo byśmy inaczej powiedzieli, może w braku nadziei współczesnego człowieka. Dzisiaj, jeśli czegoś człowiekowi brakuje, to z pewnością brakuje mu kontaktu autentycznego z drugim człowiekiem. Tyle ludzi dzisiaj żyje w całkowitej samotności i izolacji. I brakuje nadziei tej na ten czas najbliższy, na najbliższe lata tu na ziemi. I brakuje nadziei tej, która związana jest z całym życiem człowieka. I dlatego nie dziwi nas, że w przyszłym roku obchodzić będziemy Rok Święty właśnie z takim przesłaniem. Pielgrzymi nadziei. Dzisiaj więc, kiedy jesteśmy u progu tego czasu Roku Świętego, warto może wziąć sobie odwagę we swojej wspólnocie zakonnej, we swoim życiu jako osoby konsekrowanej to przesłanie. I pytanie zarazem. Czy rzeczywiście jestem, czy jesteśmy pielgrzymami nadziei? Czy tę nadzieję niesiemy współczesnemu człowiekowi? Temu człowiekowi, który tak bardzo często zapatrzony jest w ziemię zamiast w niebo, że nie dostrzega niczego innego, że często mimo pewnych pozorów żyje w beznadziei, w smutku, bywa, że w nieszczęściu. W jaki sposób nasze wspólnoty mogą odpowiedzieć na to wyzwanie, odpowiadając na to, co widzimy w dzisiejszym świecie? Myślę, że to, czego dzisiaj tak bardzo potrzeba człowiekowi współczesnemu, który chce zbliżyć się do Boga, to z całą pewnością jasności tego, w co wierzy. Jasności. Pewności tego, w co wyznaje. W czasach zamętu, w których żyjemy, przywoływanie tej pewności jest bardzo ważną posługą nadziei dla człowieka. Bardzo wielu ludzi przecież się pyta, no to w co trzeba wierzyć. I to jest zadanie, jakie także osoby konsekrowane mogą i powinny spełniać jako posługę wobec świata. Podstawą do tego wszystkiego jest przede wszystkim to, co odnajdujemy w wierze Kościoła, to, co wyznajemy w wyznaniu wiary, to, co odnajdujemy w Nowym Testamencie, to, co odnajdujemy w tradycji Kościoła, to, co odnajdujemy i w co wierzymy i zawarte jest w katechizmie Kościoła katolickiego. To jest pewność wiary, którą idziemy. To są prawdy wiary, które przekazane nam zostały aż od czasów apostolskich. Owszem, rozwijamy rozumienie problemów życia człowieka i wiary, ale Duch Święty nigdy nie działa w ten sposób, że sobie sam przeczy. Nie może sobie przeczyć. Możemy pewne rzeczy rozumieć głębiej, możemy je rozumieć lepiej, ale trudno, żebyśmy nagle rozumieli je inaczej, niż wierzono w nie 2000 lat. Dlatego ten przekaz jasny i czytelny jest bardzo potrzebny, zwłaszcza wtedy, gdy wielu ludzi przychodzi z wątpliwościami, pytaniami, a często właśnie osoby konsekrowane, ojcowie, bracia, siostry, można powiedzieć, jesteście na pierwszej linii tego frontu spotkania z człowiekiem zagubionym. Dlatego tak ważne jest, żeby samej wiedzieć, formować się, trwać przy tym, co Kościół wierzy niezmiennie i co jest pewnością wiary i o tym mówić. I zwracać także uwagę na to, co jest tylko często myślą samego człowieka, co jest często tylko poglądem jakimś, albo próbą odpowiedzi na pytania, ale nie zawsze to oznacza wiarę Kościoła w to, co ktoś mówi. I to jest jeden wymiar, bym powiedział, tej posługi nadziei, do której jesteśmy powołani. Jasność przekazu wiary. Jasność przekazu wiary. I to, co z tym jest związane, to z całą pewnością modlitwa. Ten rok, który teraz przeżywamy, jako przygotowanie do roku jubileuszowego, jest rokiem modlitwy. Papież do tego zachęca, by ten czas wykorzystać właśnie, przygotowując się do wyjścia w rok jubileuszowy, na pogłębienie swojej modlitwy. I to jest wezwanie, przed którym stajemy. Naszej modlitwy osobistej, z której ciągle powinniśmy robić rachunek sumienia, ale myślę jeszcze bardziej uczenia innych modlitw, prowadzenia ich modlitw, pomocy w modlitwie. To jest bardzo dzisiaj potrzebne i to jest bardzo oczekiwane i bardzo naglące. Tylko w tym czasie, kiedy ja tutaj jestem w diecezji wrocławskiej, o ile dobrze pamiętam, w moim roku zostały otwarte 4 kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu w różnych miejscach diecezji. W większości dlatego, że prosili o to wielu. Jest potrzeba takiej modlitwy. Jest potrzeba trwania przed Chrystusem w ciszy i adoracji. I dlatego trzeba nie tylko takie miejsca przygotowywać, ale trzeba także do tej modlitwy wprowadzać, uczyć, podpowiadać. Bo to jest także służba nadziei drugiemu człowiekowi. Jest wielki głód takiej modlitwy, pogłębiony. Ludzie nie chcą wyleczenia, także w liturgii. Oni nie chcą, żeby msza poszła. To ma być kontemplacja, skupienie, powaga. Stajemy wobec Boga, a nie wobec jakiegoś kolegi. Bardzo wielu ludzi tego pragnie. Od autentycznie żyjących wiary. I to powinni odnajdywać we wspólnotach parafialnych, w diecezji, w kościele, we wspólnotach zakonów. To jest więc drugi ten wymiar tej usługi – modlitwa. W ten sposób więc rozumiemy bardziej, myślę, że każdy tutaj obecny ma tą świadomość, że modlitwa to nie jest czynność, którą dodajemy do innych czynności w życiu, tylko modlitwa to jest atmosfera, w której żyjemy, sami we wspólnocie. A do tego, żeby modlitwa była prawidłowa, musi być prawidłowa doktryna, wiara. Człowiek, który źle wierzy, źle się modli. Dlatego te rzeczy tak bardzo ze sobą się łączą i tak bardzo są ważne. To jest, drodzy bracia i siostry, przesłanie, jakie dzisiaj tutaj odnajdujemy. A więc pielgrzymi nadziei, którzy niosą pewność wiary i uczą modlitwy i są wzorem takiej właśnie modlitwy, która tę pełność wiary umacnia i podnosi. Dziękuję za Waszą obecność i za Waszą codzienną posługę w różnych miejscach diecezji, w różnych wymiarach, siostrom, ojcom, braciom, osobom życia konsekrowanego, dziewicom, wdowom, wszystkim, którzy mają udział w tej wielkiej rodzinie osób konsekrowanych, które same dokonały takiego wyboru, aby być z jednej strony tymi, którzy ofiarują się Chrystusowi, ale także ze świadomością, że są znakiem sprzeciwu, a przynajmniej wyzwaniem dla świata, w którym żyją. Bardzo Wam wszystkim za tę posługę i za to świadectwo w różnych miejscach dziękuję. Dziękuję także naszym gospodarzom, księżom Marianom za zaproszenie do Michenia. Myślę, że to jest bardzo szczególne miejsce właśnie do obchodzenia Dnia Życia Konsekrowanego. I dlatego, że jesteśmy we wspólnocie zakonnej, która, jak myślę, doskonale wiecie, miała różne perturbacje w swojej historii. Także w tym znaczeniu, że z powodu różnych okoliczności, już teraz nie będziemy tego rozważać, była to wspólnota wymierająca i została odrodzona przez błogosławionego Jerzego Maturewicza. Myślę, że wiele wspólnot zakonnych ma także taką swoją historię, gdzie wydaje się, że wszystko się kończy i nagle przez działanie Boże pojawia się człowiek lub grupa ludzi, którzy odnajdują nowy wymiar charyzmatu zakonnego. Tego trzeba ciągle szukać, odpowiadając na wyzwania czasu, w którym żyjemy. Zasadniczo przecież wszystkie zgromadzenia, a przynajmniej większość z nich, są skierowane do pracy charytatywnej, opiekuńczej czy edukacyjnej. To się przecież nie kończy, ale z całą pewnością się zmieni. I trzeba też na te zmiany odpowiadać także swoim charyzmatem i posługą, do której jesteście wezwani. Dziękuję więc także za tę gotowość odczytywania tych właśnie znaków czasu. A pamiętajmy w dzisiejszej Ewangelii, że Pan przyjdzie z pomocą przez Ducha Świętego tym, którzy są prawi i pobożni, aby odczytali te znaki, które są wokół. Na koniec więc w tym miejscu zabierzamy się wszyscy Matce Bożej Niepeńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Myślę, że tutaj, w tym miejscu, ta dzisiejsza Ewangelia i to proroctwo, że Twoją miecz, duszę miecz przeniknie boleści, brzmi szczególnie aktualnie, mocno i dosadnie dla nas wszystkich. Jakbyśmy właściwie byli świadkami tej świątyni wypowiedzenia tych słów. Przyjmijmy więc to, co ona nam ofiaruje, Maryja, także jako ta, którą miecz boleści przeniknie. Ofiaruje nam jako przykład swojego życia, pełne zawierzenie Chrystusowi, pełne zawierzenie Bogu. od samego początku, od zwiastowania, poprzez wszystkie wydarzenia, których było świadkiem, także bolesne, aż do radości zmartwychwstania. Do radości zmartwychwstania. Niech to nas prowadzi na drogę naszego życia, abyśmy taką nadzieję potrafili przyjąć.